Storybox przedstawia Dariusz Rekosz, Skarb Królów. Czyta Jacek Kis. Transakcja. Spotkali się w berlińskiej kawiarni przy alei pod lipami. Zamówili dwie kawy, które korpulentna kelnerka przyniosła dosłownie po kilku sekundach. Rozejrzeli się, czy będą mogli swobodnie rozmawiać. Arnold wspominał, że tym razem planujesz coś wyjątkowego.
Zgadza się, przytaknął.
Co to ma być? Cenna rzecz. No, gdyby nie była cenna, to w ogóle by mnie tutaj nie było. Żachnął się. Innych nie kolekcjonuję.
Takiej jeszcze nie posiadasz.
Nikt nie posiada. Upił łyk kawy. A gdzie jest teraz?
W Polsce, w Krakowie.
Jak chcesz ją ukraść? Uśmiechnął się pod nosem. To jest właśnie to coś wyjątkowego.
To znaczy?
Polacy sami nam ją oddadzą.
Zastygł bez ruchu. Ale jak?
Mój człowiek już nad tym pracuje. Podszedł do recepcji, prawie poprawną polszczyzną, poprosił o klucz od pokoju numer 110. Ubrana w idealnie białą bluzkę, czerwoną marynareczkę i granatową spódniczkę, recepcjonistka podniosła się z swojego siedziska i sięgnęła na półeczkę.
Proszę.
Podała plastikowy prostokąt, na końcu którego dyndał żółty klucz. Uśmiechnęła się i zatrzepotała powiekami. Klaus Heinze zacisnął wargi sztucznie, odwzajemniając uśmiech. Zmrużył oczy i spokojnie odszedł w stronę schodów prowadzących na piętro. Osadzonych tuż pod sufitem zapaliły się automatycznie, gdy tylko znalazł się na ich ostatnim stopniu. Ściany korytarza włożone były tapetą o niezbyt skomplikowanym wzorze, w którym przeważał kolor dojrzałych pomarańczy. Gruba wykładzina doskonale tłumiła kroki, dzięki czemu kobiety, wracające dość późno do swoich pokoi, nie przeszkadzały stukotem obcasów innym gościom. Przekręcił klucz i nacisnął klamkę. Zapachniało sandałowcem. Wszystkie pokoje na pierwszym piętrze wyposażono w aplikatory z tym zapachem. Heinze zmarszczył nos i dokładnie zamknął za sobą drzwi. Zdjął buty i wszedł do łazienki. Przemył dłonie, twarz i spojrzał na swoje odbicie. 32-letni mężczyzna wyglądał na dużo starszego. Zmarszczki przy końcach oczu oraz niewyraźna blizna ciągnąca się od lewego ucha aż prawie do nosa dodawały mu co najmniej kilka, o ile nie kilkanaście wiosen. Gdy chodził do niemieckiej podstawówki, wdał się w bijatykę z chłopakiem sąsiedniego podwórka. Nie wiedział, że będzie musiał uciekać przed całą bandą wyrostków. Przeskakując przez ogrodzenie, zaczepił o wystający drut. Skończyło się na 12 szwach, bólu i zakrawionym ubraniu. Ale to było bardzo dawno. Wystarczająco dawno, żeby zapomnieć o strachu. Teraz miał do wykonania dużo trudniejsze, bardziej niebezpieczne zadanie. Przetarł twarz i bardzo dokładnie osuszył dłonie. Zgasił łazienkową lampkę i przeszedł do części sypialnej. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 8 rano. Ostry dźwięk dzwonka wypełnił szkolny korytarz. Uczniowie zaczęli się wpychać do swoich sal. Gwar powoli zanikał, aż się zrobiło całkiem pusto i cicho. Tylko na parterze było słychać powolne szuranie miotły, którą sprawnie operowała pani Regina, woźna i szefowa sprzątaczek. Wojtek zajął swoje miejsce, ziewnął kratkiem i sięgnął do plecaka po podręcznik i zeszyty. Pierwszą lekcją w tym dniu miała być historia. No i była. Malicka, nauczycielka i wychowawczyni w jednym, pojawiła się tuż za ostatnim uczniem, który o mało nie przyciął jej nosa drzwiami.
— Siadajcie!
— rzuciła wesoło i ułożyła dziennik na biurku. Odczekała dwie chwile, aż zrobi się w miarę cicho i założyła ręce na piersiach.
— No i co? Szósta klaso?
— uniosła nos.
— Już niedługo końcówka, co? Pójdzie się w wielki świat.
— Do gimnazjum! — wydało się komuś spod okna.
— Będziemy za panią tęsknić!
— odezwała się Patrycja z drugiej ławki.
— Będziemy za panią tęsknić!
— ironicznie powtórzył Mariusz Pruszczyński, naśladując głos Patrycji. Połowa klasy buchnęła śmiechem.
— Tak?
Nauczycielka zmarszczyła czoło.
— No to chodź no tutaj, kolego, chodź.
— Ale proszę pani!
Próbował się bronić.
— Chodź, chodź!
Nie dawała za wygraną. Malicka usiadła przy biurku i oparła łokieć o jego blat.
No zobaczymy, jak to bardzo za mną tęsknisz. Zobaczymy.
Heinze rozsiadł się wygodnie na hotelowym łożu. Ułożył poduszkę za plecami, podkurczył nogi i włączył laptopa. Ekran zamrugał i pojawiły się znajome obrazki. Sięgnął do kieszeni koszuli po zmięty świstek papieru. Odszukał w internecie odpowiednią stronę i zalogował się jako pastuch. Niemal od razu w prawym dolnym narożniku ekranu wyskoczyło okienko rozmowy. Po drugiej stronie wirtualnej przestrzeni zasiadł szakal. Szakal. Valet Pik. Heinze ponownie spojrzał na świstek. Odszukał hasło. Pastuch Damakier. Szakal. Okej. Który klucz cię interesuje? Pastuch. Katalog WAF 12. Szakal. To będzie kosztowało ekstra. Pastuch. Ile? Szakal. W sumie 250 tysięcy. Pastuch. Zgoda. Szakal. Jak chcesz zapłacić? Pastuch. Wiza? Szakal. Może być. Podaj dane. Na ekranie pojawiło się drugie okienko, umożliwiające przeprowadzenie płatności online. Heinze odłożył kawałek papieru, jeszcze raz zagłębił dłoń w bocznej kieszeni koszuli. Wyjął prostokątny kawałek plastiku. Przepisał wszystkie konieczne dane, kwotę i ze spokojem obserwował, jak pasek postępu wypełnia się niebieskim kolorem. Transakcja została zakończona, poinformował program, a w pierwszym okienku pojawił się nowy tekst napisany przez szakala. Szakal. W porządku. Podaję kod. Niemiec nerwowo podskoczył na równe nogi i odstawił laptopa na bocznym stoliku. Wysunął górną szufladę komody i złapał zależący na jej dnie długopis. Na ekranie wyświetliło się 8 znaków. W12XMK27. Heinze zapisał je szybko na pierwszej stronie hotelowego notesu. Połączenie zostało przerwane.
No i co, panie Pruszczyński? Może chociaż pan wymieni kraje, które dokonały drugiego rozbioru Polski, co?
Irena Malicka maglowała niesfornego ucznia pod tablicą. Chłopak pocił się i czerwienił na zmianę. Na nic zdały się jego mocne bicepsy, które najbardziej przydawały się w czasie siatkarskich popisów młodzieńca. Na nic te szerokie dżinsy z przepasnymi kieszeniami, w których podobno udawało mu się ukrywać papierosy. Chociaż doskonale wiedział, czym to grozi. Zdarzało się, że dyrektor nieraz musiał wzywać rodziców Mariusza, żeby przekazać im paczkę tych czy innych fajek. Państwo pruszczyńscy obiecywali, że to się więcej już nie powtórzy, ale na obietnicach się kończyło.
Więc... Słucham.
Nauczycielka spojrzała na coraz bardziej zrezygnowanego chłopaka.
Ruscy, Niemcy i Austria,
wydukał w końcu. Po klasie przeleciał pomruk. Ktoś jęknął po cichu, ktoś inny się zaśmiał.
Cisza!
Malicka postukała końcówką długopisu o blat biurka. Nie Ruscy, tylko Rosja. I nie Niemcy, tylko Prusy.
A poza tym...
Odpowiedź jest błędna.
Kto pomoże koledze?
Zwróciła się do klasy. Wojtek jakby od niechcenia od razu podniósł rękę. Był bardzo znudzony i znużony poziomem odpowiedzi Mariusza.
Soku? Proszę, proszę bardzo.
Malicka od razu wskazała na niego ręką. Wstał.
Austria nie brała udziału w drugim rozbiorze Polski,
wypalił bez zastanowienia, tylko Rosja i Prusy.
Nie o to chodziło,
podkreśliła nauczycielka. Siadaj.
A ty,
spojrzała na Pruszczyńskiego, nie zapomnij, że w przyszłym tygodniu macie test. Warto byłoby go zdać, niosła wskazujący palec.